miałem chyba 4 albo 5 lat. Mieszkałem w bloku na drugim piętrze, to jest Podkarpacie. Zawsze myślałem, czy świat się kończy za tą ostatnią górką na horyzoncie. Po cichu, nie mówiąc nikomu, wybrałem się na tę górkę. To było kilkanaście kilometrów. Bo to tak wzrokowo to się wydawało niedaleko, ale jak się zaczęło iść, no to było to. Na tej górce odkryłem, że jest następna górka. I wtedy odkryłem, że jednak świat jest większy niż ten, który widzimy. Najgorzej jest usiąść na kanapie i przeczekać i nic nie robić. To jest takie pasywne podejście do życia, bo coś się nie uda. Mamy taki lęk wewnętrzny przed przyszłością, przed jakimś zagrożeniem urojonym albo rzeczywistym. A czasem niektórzy ludzie podejmują takie wyzwania, które dla niektórych są zwykłe, na przykład przepłynąć jakąś rzekę San, na przykład rzekę Wisłę. Niektórzy podejmują inne wyzwania, ale każdy ma jakieś osobiste. Ja myślę, że warto podejmować. Wyrwać się od tego, co nas ogranicza. Ku dobremu, ku lepszemu. Dla innych, dla siebie. Ja bardzo dobrze wypoczywam. Będąc na wodzie, w łódce, płynąc. Urywają się myśli, wspomnienia, myśli, które czasem irytują mnie samego. Tylko i wyłącznie zostaje obserwacja natury, zajęcie się łodzią. To jest tak zwana pasja, która cię pochłania całkowicie. Jesteśmy sami, jest natura, nie musimy przed nikim niczego udawać. Jestem misjonarzem. Na mnie mówili Padre Adalberto z Paragwaju. I tam kończyłem studia i zostałem wyświęcony. Także w Polsce jestem tutaj na emeryturze kościelnej, tak zwanej. Jestem z siostrzeńcami, oni tam pływają sobie, ja tylko chodzę i patrzę, ich uczę na małym motorku i na łódce. Pływałem po Paranie, po rzece Paragwaj, tam są ogromne rzeki, także Parana w mieście Encarnación to ma te 5 kilometrów szerokości. Także ledwo widać przeciwległy brzeg. No to się trzeba tak przestawić na te wielkości odległości Ameryki Południowej. Tam blisko jest, to jest, mówią, 300-400 kilometrów samochodem. A statkiem to już w ogóle tam się nie mierzy odległości, tylko płynie czas. Po prostu nie trzeba patrzeć za bardzo do przodu, tylko obserwować piękno natury. Pod nogi patrzę, jak chodzę, jak siadam, czy nie siadam tuż obok mrowiska.
A co w Paragwaju było pod nogami?
Takie małe czerwone mrówki. Niezwykle bolesne ugryzienia. Trzeba było od razu patrzeć. A inne są takie właśnie, które idą taką ławicą i czyszczą dom. Miliony, po prostu to idzie, jakby ktoś rozlał coś czarnego. I wszystkie insekty wyłapią. Trzeba po prostu wynosić się szybko w domu i zostawić ich, drzwi otwarte. Tam budownictwo jest takie, że zawsze pod drzwiami jest 5 cm luzu, okna się nigdy nie domykają. Te same insekty na zewnątrz i wewnątrz są.
To strach.
Jak strach? Nie wszystkie gryzą.
Niektóre tylko szczypią.
Szczypią.
Tu może być?
Oczywiście, tu jest super. Ja uciekłem w stanie wojennym z Polski, wymigrowałem i miałem przy sobie $200 chyba, paszport w jedną stronę, jednokrotnego przekroczenia granicy. Po prostu w tamtych czasach wyjazd z Polski w stanie wojennym było marzeniem wielu młodych ludzi. Ja miałem 26 lat. Sprawa była o tyle skomplikowana, że w domu rodzinnym szukała mnie milicja i wojsko, do służby wojskowej. Ale ja nie byłem zameldowany w Brzozowie na Podkarpaciu, tylko na Warmii. No ale zostały tam listy, patrole przyjeżdżały, ciągle mama się pytała, czy coś zbrojuję. Ja mówię, nic, nikomu nie mówcie, gdzie jestem. prostu nie wiem, że ja mam taki charakter, że zawsze z domu uciekałem, jeździłem, nic nikomu nie mówiłem. No więc złożyłem wniosek o paszport. Ubrałem sobie elegancko koloratkę. Przedstawiłem się jako ksiądz, który wyjeżdża na misję. A że nie wymeldowałem się, jak szedłem w seminarium, oni popatrzyli w dowód, no tak, figurowało tam, że jestem gdzieś tam w seminarium zameldowany. No i poważny pan z Wydziału Paszportów, on był chyba jakimś oficerem politycznym albo coś takiego, czy ubekiem, zaczął poważną rozmowę ze mną, czyli księża, jeżdżacie na misję, że wam pozwalamy, że tu proszę dobrze mówić ojczyźnie, że będziecie ambasadorami Polski na Zachodzie. Tylko się modliłem, żeby nie wpaść, bo to by była draka. To znaczy, w tamtych czasach to były tak 3 lata więzienia i 3 lata okrętów podwodnych, jak się ktoś tak migał z wojska. Czyli perspektywa nieciekawa. Przekroczyłem granicę do Niemiec. Gdzie spotkałem mojego kolegę szkolnego z budowlanki, Tadzia Stachowicza. I on mnie się pyta, gdzie się wybierasz? Ja mówię, do Paragwaju.
A dlaczego Paragwaj?
Bo miałem tam kumpla z seminarium, Olek Pytel. I on mi powiedział, że jak dojedziesz do Paragwaju, tak myślałem, że potrzeba, jakby chciałem skończyć studia bez problemu, gdybym zechciał. Mówię, no oczywiście. No to zostawił mi dane, ja tam jestem, resztę załatwimy. I jak się ma jednego czy dwóch znajomych po drugiej stronie świata, to jest pełny luksus. To jest taki punkt zaczepienia, że już wiem, gdzie mogę dotrzeć, a że to jest po drugiej stronie kuli. Ja wiem, mały problem wtedy mi się wydawał. No więc pojechałem do Hamburga, bo miałem tak zwane zaproszenie biskupa, że tam będę pracował, bo trzeba było mieć zaproszenie od kogoś, żeby dostać paszport. No ja to miałem, już podbite przez biskupa w Paragwaju. I w konsulacie w Hamburgu popatrzyli na mnie, na paszport z Polski, absolutnie. No to jak odmówili mi wizy i w takim trybie przyspieszonym, to dobre, jak odmawiałem, to co za problem. Ja miałem wizę turystyczną do Argentyny. I mówię, to przecież blisko. Argentyna, ciut na południe, na mapie to się wydaje tak o rzut beretem. No to już jest punkt zaczepienia na półkuli południowej, w Ameryce Południowej. Tylko kwestia biletu. Przecież to była taka kasa, że jak on mi kolega powiedział, bo poszliśmy do biura podróży, są samoloty tyle i tyle, marek, ojejku, tam nawet 1/10 nie miałem. No to z kolegą zaczęliśmy pracować, bo obaj jesteśmy budowlańcami, oczywiście nielegalnie, bo tam emigranta wtedy nikt tak nie przyjmował legalnie do pracy, ale to jak na tamte warunki, to są grosze. I kolega mi wtedy mówi, słuchaj, jedziemy na Oktoberfest na południe Niemiec. Ja wtedy sobie przypomniałem, że jeden z ojców w seminarium na pożegnanie mówi, jakbyś kiedyś jechał do Ameryki Południowej, mój przyjaciel jest w Niemczech, to jest ksiądz Niemiec, ale mówi po polsku, dasz mu ten list. I go trzymałem tak, chyba rok czasu. I pojechałem i myślę, znajdę ten dom i tego ojca i mu dam ten list. I znalazłem go, porozmawialiśmy, on otworzył list. Mówi, to jesteś ty, tak? Mówię, ja. I mówi tak, słuchaj, ten biskup, który cię zaprosił, jest tutaj. Ja będę tłumaczył, ty sobie z nim porozmawiaj. I przyszedł ten biskup, Bockwinkel się nazywał. Stary misjonarz z Chin, który był biskupem w Paragwaju. Przyszedł, poklepał mnie, siadaj, co się napijesz? Chcesz jechać do Paragwaju? Chcę. Ale co ci trzeba? Wstyd mi było, że nie mam forsy. No i mówię, pojechałem, tylko nie mam na bilet. Ile? No mówię, 2000 marek. Do koperty, mówi, masz tu. Chcesz dojechać? Dojedziesz. No i mnie zamurowało. I tak biskup wyciągnął i 2000, to była dla mnie kasa taka nie do pokonania. No i tak się zaczęło. Kolega kupił mi bilet z Brukseli do Buenos Aires. On mówi tak, po drodze jest Asunción, czyli stolica Paragwaju. Weź wysiądź tam. Kilka słów po hiszpańsku rozumiałem. Wysiadam sobie, daję paszport, jest odprawa, a tu nagle zaczyna gwizdać. Policja przychodzi, żołnierze i na bok komisariat na lotnisku, widzę tam siedzi kilkoro ludzi. I tak sobie zacząłem opracowywać strategię, co tu powiedzieć, nie? Będę udawał, że to jest Buenos Aires. Oni do mnie, gdzie wiza? Ja ciągnę, Buenos Aires, Buenos Aires. Mówi, nie, nie. I coraz bardziej wkurzony był, Asunción. No i wsadzili mnie do samolotu, do Buenos Aires. Grzecznie. Kolega mnie przywitał po polsku, Stefan Kukuła. Mówi, co ty tu robisz? Ja mówię, przejazdem jestem. Mówi, oho, roześmiał się, byłem u niego kilka dni. Do znajomych do Paragwaju zadzwonił, przyjechali do mnie na stronę argentyńską. Ja mówię, my tu mamy znajomego konsula paragwajskiego, jedziemy pieczątki wbijać, nie? Wizy, jakie tylko chcesz. Konsul oczywiście nas przyjął, tu kaka, herbatka, wizy, sekretarka już tak, pach, wizy poprzybijane, żadnego sprawdzenia dokumentów, bo znajomy był ze mną. I znalazłem się w Paragwaju. Wśród Polaków misjonarzy. Mówiąc szczerze, tak trochę stracha miałem, jak wyjeżdżałem, bo patrząc z perspektywy tamtego czasu, komuna miała rządzić co najmniej 1000 lat. No, dzisiaj to wydaje się trochę śmieszne, ale wtedy mieliśmy taki poważny respekt przed tą władzą, bo mogli robić wszystko. Dostać pałom czy kopniaka na ulicy, policja była normalka. Istnieją państwa ideologie, których to jest normalne. Myślę o Paragwaju, gdzie była dyktatura gorsza od polskiej, była faszystowska. Bo część zbrodniarzy wojennych, SS-manów czy nazistów uciekło do Ameryki Południowej i tam zaprowadzili swoje rządy. W porozumieniu z resztą świata czy z Ameryką, bo oni mieli walczyć przeciwko komunistom. To było wtedy takie zagrożenie, że się komunizm rozleje na kraje Ameryki Południowej. No jedyną formą, którą oni znali, jest zaprowadzenie dyktatury, ograniczenie wszelkich praw. Więc najdłuższa godzina policyjna na świecie trwała w Paragwaju, bo trwała 35 lat. Nieprzerwanie. To jest najdłuższa dyktatura w krajach Ameryki Południowej i Centralnej. Niezwykły obywatel nic nie mógł. Z dnia na dzień są pewne wyzwania, jak ludziom pomóc, o czym mówić. Więcej dialogu jest między ludźmi i kapłanem o wszystkich sprawach. Nie unikamy żadnych trudnych spraw, czyli politycznych, moralnych, nawet wśród najbiedniejszych o utrzymanie kościoła. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem między wami, ja tu żyję, tu są wszystkie rachunki, wypisujmy wszystko w zeszycie, ile się zebrało na składce, jak to będziemy zarządzali, na co wydać. Więc oni na początku mieli takie mniemanie, że ja mam ogromne pieniądze. Ja im pokazałem, to mamy, ty musimy zarządzać, ja mówię, padre, to przecież to my jesteśmy bogatsi od ciebie. No i ja mówię, no to dobrze, to ustalmy, że jak przyjadę, coś trzeba będzie ofiarować, żebym mógł kupić benzynę. Ile? No to ja mówię, taką kwotę, żeby nie ciążyła na budżecie rodzinnym. I ustalili, że wartość miesięczna jednej Coca-Coli albo jednego piwa. Żeby sobie odmówili, bo mówią, codziennie mamy na to. Są biedni, ale mają zawsze na piwo i na Coca-Colę. I mówi, to dla padre, bo przyjechał, no ma wydatki, bo na benzynę ma 4 godziny drogi jeepem. A przy okazji polowałem. Miałem skrzynię z lody, przywiozłem sobie ryb na miesiąc czasu. Pracując na dalekich polach misyjnych, każdy był, jak to się mówi, biskupem na własnej parafii. przed kościołem ksiądz chodzi, musi każdego objąć, poklepać, od razu się zapytać, kto mnie zaprosi na obiad, na kolację, bo miałem tylko ryż, w domu przyniosę pół kilograma. To polega na tworzeniu wspólnoty, ale takiej serdecznej. Wypić piwko, wspólnie grillować, bo tam tylko się grilluje. Na gazie gotują tylko najbogatsi. I się poznaje ludzi. I swój chłop od razu. Padre to jest, o, w porządku chłop. I te parafie to nie są jak u nas, takie bardzo wygodne, malutkie, tylko to jest 30, 50 wiosek, wszędzie drogi polne, trzeba dojechać. No i trzeba sobie jakoś zarobić na życie, bo tam są ludzie najbiedniejsi. I więc trzeba zacząć ruszać głową. Co by tu upolować, jaką rybę złapać. No ja się w tym specjalizowałem. To znaczy, zawsze miałem ze sobą sztucer, strzelbę. Sztucer to wiadomo, na dalsze odległości 50 metrów trzeba, to jest tak do 20-30, do kaczki, bo tego jest mnóstwo. No i co najważniejsze, przepraszanie zwierzątka, które ustrzeliliśmy. To, że oni biorą amulety, to jest na pamiątkę, żeby duch tego zwierzęcia był przy nim, bo go nie zabił z rozrywki, tylko po prostu z głodu. To jest prawo dżungli, to jest dla nich normalne. Z kolegą dotarliśmy na taką kaplicę, gdzie ostatni raz ksiądz dotarł 3 lata temu. Później już tam nigdy nie było mszy, bo ciągle padało, droga kiepska, nie było dojazdu. No i oczywiście chrzty. Przeciętna rodzina w Paragwaju miała od 12 w górę. Dzieci oczywiście. Czyli Krzychu mi mówi, słuchaj, będzie chrzest po mszy. To znaczy była malutka kapliczka, 3x3 metry, a msza się odprawia pod największym drzewem i ludzie dookoła stoją. Ustawimy ludzi w szeregu, on tak zapowiedział, ty zaczynasz z tego końca, ja z tego i zobaczymy kto więcej. Ta szklaneczka to ci nie wystarczy, mówi, duży dzbanek wody sobie poproś od nich. No i tak się chrzciło. Tam na parafii było 800 do 1000 chrztów rocznie. Bo chrzest dla nich to było wydarzenie z jednej strony duchowe, ale z drugiej strony to jest wybór ojca i matki chrzestnej. To jest wydarzenie, bo oni później mówią sobie cum, czyli comadre, czyli współmatka albo współojciec. I są w bliższych relacjach niż pokrewieństwo, niż bracia. Bo to jest wybór rodziców. Jakby zaproszenie do takiej głębokiej przyjaźni. Znają pieczątkę księdza, podpis księdza, kiedy był ochrzczony. Nikt nie wyda nikomu żadnego dokumentu tożsamości, jeżeli nie będzie ochrzczony. Dlaczego? Bo wszystko podrabiają i kłamią. To są tak zwane nielegalne adopcje. Ale jeżeli ma podpisany akt chrztu przez księdza, gdzie są wpisani ojcowie i matka chrzestna, to już jest większa pewność, że nie ma oszustwa. 3/4 nie pracuje i są poniżej krawędzi ubóstwa. Jak im pomóc? No to taka szkoła istniała, przysposobienia, gdzie mogli skończyć jakiś kurs i zdobyć zawód. Dla matek samotnie wychowujących dzieci mieliśmy żłóbek, bo rząd częściowo nam dopłacał, a parafia lokal dawała na to. Bo ktoś musiał zapłacić pobory dla tych pań i jedzenie. To są koszty niesamowite. Miałem 3 różne parafie, w 3 różnych miastach i parafiach pracowałem. Najpierw tam kilkanaście lat na tych wioskach, później 4 lata na parafii w slumsach, to się nazywa parafia Remansito w Ciudad del Este. I na koniec biskup mnie skierował na uniwersytet, żebym był profesorem teologii.
No i co to był za rozdział w życiu?
To jest Uniwersytet Katolicki, który ma wydziały świeckie. Administracji, zarządzanie przedsiębiorstwami, prawa, architektury i odontologia. Odontologia czy stomatologia. I każdy student musiał zaliczyć semestr z teologii. To było tak zwane wejście w kulturę i ewangelizacja poprzez kontakt i poprzez dialog. I najlepsi byli muzułmanie. Bo część była muzułmańska, część była protestantów. Najgorzej zawsze wypadali katolicy. Ze znajomości...
Teologii?
Tak, oczywiście. No na przykład muzułmanie jako wykład przygotowali sobie modlitwa w ich religii. Czym jest, jakie zasady i praktyka tego. Pytają protestantów, a jak u was wygląda? O, no jest spotkanie w niedzielę. Musimy tam być w domu, Pismo Święte. Katolicy najbardziej gorliwi raz w miesiącu, mówią, był w kościele. To między młodzieżą to jest taka dosyć szczera rozmowa. Raz w miesiącu się modlisz do twojego Boga. Jesteśmy wolni do czegoś, do poszukiwania, do tego, co jest dobrym, pięknym, sprawiedliwością, pokojem. Do rzeczy złych też jesteśmy wolni, ale my tego nie nazywamy wolnością, tylko uzależnieniem. To prowadzi w zupełnie innym kierunku. No i dzisiejsza młodzież jest wolna, ale wolna w jakim sensie i do czego? Jest bardziej uzależniona od środków masowego przekazu, od laptopów, internetu, komórek. Można to dobrze wykorzystać, ale można też się uzależnić w kierunku złym. Jest przemoc, seks, dzisiaj na wyciągnięcie ręki dla dzieci. To jest zagrożenie. Narkotyki, ja zawsze mówiłem, jak rodzina może stawić czoło tym wyzwaniom. Myśmy żyli w innych czasach, kiedy absolutnie nie było takiego zagrożenia. Dzisiaj to zagrożenie istnieje. Dzisiaj trzeba się pytać rodziców, w jaki sposób. My możemy tylko podpowiadać, ale oni muszą szukać własnych dróg, próbować.
Dobra. Wyłącz silnik.
Silnik włącz.
Podaj mi wiosło albo ten sznur. Zaraz podciągnę. Podaj mi sznur, zaraz przytrzymam. Dobra. Ok. Jesteście.
Jesteśmy.
Dobra, was odepchnę. Chwalaj. Zrobiłem żagiel, boczne miecze. Dwa żagielki, można nią pływać na wietrze, tylko dzisiaj z niemi to raczej jest trudno na takiej małej łódce pływać na żaglach. Więc motorek mamy zainstalowany i wujek przyjeżdża, no to musi brać siostrzeńców na pokład. Warto się oderwać myślami i fizycznie od zwykłych spraw, które często nam się wydają trudne i podjąć jakieś wyzwanie, które czasem wydaje się niemożliwe, ale kto wie, może jest do spełnienia.